i bardzo wiele, ale taki no, Kwiatkowski, czy inni, prawda, czy Grabski, czy inni, oni potrafili chodzić w marynarce połatanej, ale no, oczywiście pięknie i tak dalej. Oni nie szaleli, nie wiadomo co, oni nie kradli, oni nie brali tyle pieniędzy, tak jak teraz tutaj. Wszystko robią. No to jest dramat. A takie rządy takich grabieżców, oni, jak ja patrzę nieraz w telewizji, proszę ojca, na tych stających, nie będę już mówił kto, jak pokazują się w telewizji, to widzę od po twarzy, widać gangster. No gangster. To widać. Trzeba tylko to jakoś wychowywać się, umieć to rozróżnić, no i wychowywać ludzi, młodzież, dzieci. Bo inaczej ludzie ludziom gotują piekło. Tu Pan Jezus nas czegoś uczy. Jak my wierzymy w Boga, to musimy, kiedyś odpowiemy przed Panem Bogiem za to, co zrobiliśmy. Ojcze, dziękuję. Dziękuję. Polska jeszcze może być bardzo piękna.
Tak jest.
Jeszcze w Polsce substancja społeczna nie jest zepsuta, chociaż jest bardzo szybko psuta i to właśnie przez media. I to bardzo planowo to idzie. Bardzo współczuję rodzinie tego pana inżyniera z Krakowa, tak, no to jest dramat. Siostrę widziałem gdzieś na ekranie, w wiadomościach, tak, no, ci ludzie też przeżywają jakiś dramat. Myślę, że powinni, każdy rządzący pierwsi powinni wszystko zrobić, żeby uratować człowieka i niech nie opowiadają tam koszałego pałek.
Tak.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Ja jeszcze na kanwie tego, co zostało tu powiedziane, tak pomyślałem o tym testamencie życia, o którym wspomniano w wypadku tej pani Eulany. Mówiono bowiem, że gdyby ta istniała ustawa, no to nie byłoby problemu, no bo przecież zdeklarowałaby się, byłoby jasne, oczywiste, że ponieważ złożyła taką deklarację albo jej nie złożyła, to wiadomo, co w takiej sytuacji zrobić, bo jest to jej osobista decyzja. I co? I ręce byłyby umyte? Nie byłoby odpowiedzialności za śmierć przez to, że ona podpisała taką deklarację, testament życia, że w wypadku nadzwyczajnych jakichś środków podejmowanych jej ratowania, to trzeba ich zaprzestać? Czy w wypadku śpiączki byłoby to rozwiązanie jakiegoś problemu? Przecież byłoby to tak samo uśmiercenie, zbrodnia, tylko próba zrzucenia odpowiedzialności na to życie. Ja nie za wiele na ten temat wiem, ale o ile rozumiem ją dobrze, to intencja jest taka, żeby człowiek się zdeklarował, a więc wziął na siebie odpowiedzialność za to, co ewentualnie stanie się z nim, jaką decyzję podejmą lekarze, że są to już jakieś uporczywe środki stosowane dla jego ratowania, na przykład właśnie w sytuacji, gdy znalazł się po wypadku w śpiączce. No ale skoro się zdeklarował, skoro podpisał taki testament życia, że prosi, żeby zaprzestać uporczywego leczenia, no to w takim razie można go spokojnie, z czystym, spokojnym sumieniem od tych urządzeń odłączyć i zagłodzić na śmierć na przykład. No, teraz paradoksalnie we Włoszech ta ustawa może uratować, dlatego że rzeczywiście takiej decyzji Eulana nie zadeklarowała, więc zmuszałaby do jej ratowania, ale niestety nie wiadomo, czy ci, którzy próbują taką ustawę teraz uchwalić we Włoszech, też w kontekście tej sytuacji będą w stanie cokolwiek zrobić i uratować życie. I dlatego tym bardziej tę sprawę trzeba mocno wspierać modlitwą i bardzo mocno widzieć tutaj, że ta batalia, walka o życie ciągle trwa, że to, co ojciec dyrektor mówił też, że ludzie ludziom gotują ten los, przygotowują, a więc te słowa motta medalionów Zofii Naukowskiej, ciągle jakoś wtedy użyte w kontekście opisu tych zbrodni, które dokonywały się w obozie koncentracyjnym, dzisiaj ciągle nie tracą swojej aktualności. 5 minut po godzinie 1, witamy naszych słuchaczy w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Pozdrawiamy rodaków na ziemi amerykańskiej wprost z ojczyzny, z Torunia, grodu Kopernika. Zapraszamy do codziennego spotkania na tych falach, wypełnionego modlitwą, katechezą, dobrą informacją i bezpośrednim kontaktem. To radio będzie żyło także dzięki Wam, jeśli zechcecie go nie tylko słuchać, ale także mówić o nim innym oraz wspierać modlitwą i ofiarą. Szczęść Boże, rodacy! Proszę Państwa, wiadomości za chwilę może, ale ponieważ rozgorzała taka dyskusja dość gorąca w związku z tymi dramatami, które dzieją się na naszych oczach, dramatem śmierci polskiego inżyniera tam daleko w Pakistanie, a równocześnie tym dramatem, który dokonuje się w obliczu zagrożenia życia Eulany we Włoszech, gdzie osoba będąca w śpiątce jest odłączana, jest głodzona na śmierć, bo ktoś odmawia jej prawa do życia, chociaż nie jest to osoba, w której wypadku stwierdzono by śmierć mózgową, a więc która byłaby rzeczywiście już osobą, która nie rokuje nadziei na przebudzenie się, której używano by jakichś nadzwyczajnych środków lekarskich dla jej ratowania. I o tym mówimy, zaczęliśmy już przed godziną pierwszą w nocy, a teraz jeszcze chcę odebrać kilka telefonów. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z Środkowej Polski. I proszę ojca, chciałbym, pozdrawiam ojca bardzo serdecznie, z całego serca.
Dziękuję serdecznie, panie Pawle.
Chciałbym taką rzecz powiedzieć, że my w swoim formułowaniu ocen nie zbliżymy się do prawdy, jeżeli będziemy się poruszać z dala od obszaru ewangelicznego, bo przecież tam mamy odpowiedzi na wszystko, co było, co jest i co będzie. I każdy rodzaj niedostatku, który dotyka nas w życiu, to jest albo konsekwencją pogorszonego, albo zerwanego, albo po prostu złego kontaktu z Panem Bogiem. I tutaj ta sprawa z tą Włoszką, moim zdaniem, jest klasycznym przykładem, bo kiedy się wypełnia Boża obietnica? Kiedy my powiemy Panu Bogu tak, a tutaj mówi się Panu Bogu nie.
Poprzez oczywiście, bo
fakt, że chce się dokonać po prostu zabójstwa.
Ewidentne przykazanie nie zabijaj, prawda? I tak. Jeżeli się je traktuje z całą powagą i z całą rozciągłością, no to po prostu człowiek sobie nigdy na takie rzeczy nie pozwoli, a to jest, jak pan ma słuszność, że to jest kwestionowanie i próba jakiegoś budowania na swój sposób świata, prawda?
Tak. I robiąc
poprawiania Pana Boga.
Tak. I robiąc wszystko, co jest w ludzkiej mocy, bo do tego jesteśmy zobligowani, bo nie możemy czekać tylko założonymi rękoma, nic nie robić, jednocześnie możemy oczekiwać, bo Boża obietnica jest niezmienna, że Pan Bóg tą sprawę sam rozwiąże, ale trzeba po prostu Jemu pozwolić. I teraz jeszcze chciałbym się, proszę Ojca, wcisnąć z takim po prostu, z dobrą nowiną, bo po prostu gdzie jest możliwe, to trzeba ją głosić. W ten nasz ten polski taki makabryczny krajobraz. Mianowicie jest w nas dużo żalu i uzasadnionego na skutek po prostu wszechobecnego złodziejstwa, że jesteśmy okradani w sposób permanentny. Ale chcę powiedzieć, i to nie są moje słowa, to jest powtórzenie też właśnie prawdy ewangelicznej, że my w tych swoich zmaganiach z tymi przypadkami mamy do czynienia z głupcami, dosłownie z głupcami, i nie nazywam ich z jakichś powodów, jakichś niechęci, ale nazwał ich ktoś tak bardzo ważny, że najważniejszy. Bo powiedział do tych wszystkich, którzy chcą się w sposób niecny wzbogacić, głupcze, jeszcze tej nocy zgłoszą się po swoją duszę, żeby oni to wzięli pod uwagę, bo przecież to jest ich sromota, to jest ich przegrana, jeśli oni tego nie zrozumieją.
Dziękuję, panie Pawle, z Bogiem.
Cześć Boże.
Proszę, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Stanisław z Warszawy.
Witam pana.
Proszę ojca, chciałem takie moje spostrzeżenie powiedzieć, odpowiedzieć, bo pan tak narzeka na islam. Ja w 79 roku, jak był ojciec święty w Polsce, tam prowadziłem taką agencję gastronomiczną. To było nad Zalewem Zegrzyńskim. I nasze władze organizowały wycieczki z Algierii i ode mnie, znaczy to było w umowie, raz w miesiącu wynajmowałem im salę i słuchałem, jak ich deprawowano. Ci ludzie mieli za darmo wycieczki do Polski po to, żeby im tłumaczyć całe zło. Ja to mówiłem, rozumiałem, bo po polsku mówiła ta kobieta, jakaś ateistka, i był tłumaczem i tłumaczył. To oni byli zdziwieni w ogóle, że takie rzeczy tu się mówi. Oni mieli taką samą wiarę, jak i my. Ja później rozmawiałem, mam wiele
przyjaciół. Ja myślę, że niejednokrotnie nas zawstydzają, prawda?
Tak.
Zawstydzają nas i swoją jakąś publicznie wyznawaną wiarą, bardzo konsekwentną, bardzo jakimś uczciwym często zachowywaniem postów, które obowiązują w ich religii, czy przepisanych modlitw. No to jest rzeczywiście, często jesteśmy nawet jakoś zawstydzeni ich postawą. Niejednokrotnie, jeśli są to ludzie autentycznie wierzący, którzy starają się pielęgnować zasady swojej wiary, to naprawdę można być zbudowanymi ich często postawą. Proszę popatrzeć, czasami w krajach muzułmańskich to się mówi, że alkohol można kupić tylko, można po tym poznać, że sklep jest prowadzony przez chrześcijan albo ludzi w ogóle niewierzących. A u muzułmanów alkoholu się nie kupi, prawda? To są takie przykłady, ale w ogóle religia, która zawsze Jan Paweł II tak to mocno podkreślał, że żadna religia nie prowadzi do nienawiści. Każda religia jest zaczynem pokoju, jest zaczynem dobra, prawda?
I tak, jeśli... Ja byłem tego świadkiem właśnie. Mhm. Patrzyłem na ich picie alkoholu. Niektórzy pili, ale to byli Francuzi, znaczy pochodzenia jakiegoś tam angielskiego, którzy we Francji, było takich kilku, co im to pasowało. Ale w ogóle, a kobiety w większości to się z tym nie byli oburzeni. Jak można takie rzeczy mówić? Tam te kobiety, tak, one mówią, że były najgorzej to nie lubili ludzi.
Tak, dziękuję panu serdecznie, bo jakieś mamy kłopoty, z chwilami nie słyszę pana. Dziękuję za telefon. Proszę, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Krzysztof ze Szczecina.
Szczęść Boże, panie Krzysztofie.
Ja chciałbym poruszyć kilka kwestii, mianowicie to do tego niby inżyniera. Znaczy, moim zdaniem, z tego co mi wiadomo, to był geolog. I to geolog zginął, a nie inżynier.
Geolog, który był inżynierem, miał tytuł naukowy inżyniera.
Aha, no dobrze, to przepraszam w takim razie. Ale jeszcze tutaj to do moich przedmówcy, że szpital, że państwo próbuje zarabiać na szpitalu. Moim zdaniem to jest błędne stwierdzenie, gdyż szpital jest najbardziej obciążającą nas instytucją, ponieważ wydajemy tylko na to, a nie mamy z tego żadnych korzyści, oczywiście oprócz zdrowia tych wszystkich ludzi.
No ale jak pan by sobie to wyobrażał, że będzie pan chciał zarabiać na szpitalach?
No właśnie nie, tylko przedmówca tutaj właśnie wspomniał, że państwo...
Nie, ojciec dyrektor to mówił i mówił o sytuacji, w której właśnie się próbuje przemieniać w taki sposób szpitale, żeby one dochód przynosiły, prawda? Żeby, jak to zapowiadali niektórzy przedstawiciele, kręcić lody na tym, prawda?
Tak, tak.
O tym mówimy, że o tym jakoś pewne rzeczy się ujawniało, a teraz się to robi.
No ja rozumiem, ale z drugiej strony jakby na to spojrzeć, prywatyzacja szpitali, bo tu chodzi o prywatyzację szpitali, byłaby lepszym rozwiązaniem dla pacjentów, gdyż wszystko szybciej by dochodziło do skutku, wszelkie operacje czy też zabiegi.
No nie jest to tak całkiem powiedziane. Dlatego, że wtedy by może było tak, że jeżeli by rządził tym, by sobie na to pozwolić, a inni biedni by dali...
Też ma ojciec rację, to w takim razie chciałbym jeszcze poruszyć jedną kwestię dość burzliwą, że tak powiem, na temat piątego przekazania nie zabijaj.
Tak.
Czy potrafiłby mi ojciec może odpowiedzieć, ile ludzi zginęło właśnie w imię Boga?
W imię Boga tego nie potrafię powiedzieć, bo to jest,
ale
wie pan...
Ale ogromne ilości.
Nie. Nieprawda.
Wszelkie krucjaty.
Nieprawda. Cicha. To wie pan co, o wiele więcej ludzi zginęło właśnie dlatego, że Boga nie uznawali i więcej mordowali, prawda? To jest dzisiaj, próbuje się właśnie tak przekształcić historię i przemodelować, żeby wmówić, że właśnie w imię Pana Boga zabijano. Zabijali ci ludzie, którzy nie mieli Boga, którzy może często mogli próbowali go na ustach wykorzystywać, prawda, dla swoich celów, ale jeżeli by faktycznie w imię Pana Boga to czynili, to po prostu sprzeciwialiby się temu przykazaniu, o którym Pan mówi. A więc to nie można usprawiedliwiać w żaden sposób zabijania, prawda? Radziłbym poczytać. Jest taka bardzo dobra książka Vittorio Messoriego, Czarne karty Kościoła, która między innymi na ten temat bardzo pięknie mówi, wyjaśnia, podając pewne fakty historyczne. Bo dzisiaj niestety mamy do czynienia nie z podawaniem prawdziwych faktów, tylko właśnie zakłamywaniem historii, próbowaniem wmawiania Kościołowi, ile to ludzi na zabijali, ile to ludzi w inkwizycji zginęło. No, okazuje się, że nie aż tyle, jak się mogłoby wydawać i jak się to próbuje podawać czasem, próbując rzucać odpowiedzialność na Kościół, że w imię Pana Boga mordował. To jest po prostu nieuczciwe i to jest, ci, którzy tak robią, wiedzą, dlaczego to robią i mają w tym swój cel. Natomiast właśnie odrzucenie Pana Boga jest właśnie, bardzo często prowadzi do odrzucenia godności człowieka, a więc mordowania i zabijania. Człowiek, który uznaje Boga nad sobą, który liczy się z Jego prawem, nie będzie mordował, bo to jest, uznaje, że każdy człowiek ma prawo do życia, ale to prawo wynika od Stwórcy, tego, który jest nadał to prawo. To jest prawo naturalne, wpisane w serce każdego człowieka i powinien je przestrzegać, ale jeżeli odrzuca Boga, jeśli zamyka się na Niego i Go neguje, to bardzo często niestety to prowadzi w konsekwencji potem do zanegowania prawa człowieka, prawa godności również człowieka i prawa do życia. I to widzimy, że tak to się dzieje. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy ja już trafiłam na antenę?
Oczywiście.
Ja tak tylko chciałam kilka słów dorzucić na temat wiary muzułmańskiej. Ja dzwonię z Niemiec. Jeżeli chodzi właśnie o tych muzułmanów, to ja myślę, no nie za bardzo jest się tam tym zachwycać, bo teraz to w Niemczech był taki przypadek, że została uprowadzona i zamordowana taka dziewczynka 8-letnia właśnie, mała Turczynka. I to dokonał 20-kilkoletni Turek.
Proszę Pani, to samo robią również chrześcijanie, tak, prawda? I ludzie, którzy rzeczywiście byli ochrzczeni. Tylko chodzi o to, o konsekwencje życia wiarą. Jeżeli człowiek żyje konsekwentnie swoją wiarą, to nie zrobi tego. Natomiast
tak,
wtedy,
ale
kiedy... No tak, ale...
Tak. Po prostu uciekł do Turcji, no i teraz tam tutaj policja niemiecka, no i tam z turecką oczywiście, no tą sprawą się zajmują, tam gdzieś się skrywa. I właśnie teraz tutaj w Niemczech było podane, że tu obawiają się, znowu tam rodzina tego Turka, który dokonał tego mordu, że oni się obawiają rachę, czyli zemsty krwi, bo u nich właśnie w muzułmańskiej religii istnieje jeszcze ten, nie tak jak u nas w naszej religii, że jest przebaczenie. U nich tego nie ma, bo u nich jest ząb za ząb, oko za oko.
Nie, proszę Pani.
No tak było podane. To
nie, proszę Pani, bo to jest, trzeba znać Koran i trzeba byłoby wiedzieć, co rzeczywiście jest w religii, a co jest wynaturzeniem ludzkim, które ludzie przez błędne tłumaczenie czasami różnych wyrwanych z kontekstu. Bo proszę Pani, to te słowa oko za oko, ząb za ząb przeczyta Pani również również w Piśmie Świętym,
tak,
prawda?
Tak, ale
tylko, że Pan Jezus powiedział...
A u nich tego nie ma.
No, ale proszę Pani...
Obojętnie, czy tam znajdą go, czy nie znajdą,
ale tego...
obawiają się, że właśnie ta rodzina...
Nie, proszę Pani. Nie religia. Religia nie nakazuje jakiejkolwiek zemsty.
No, ale że niby właśnie
tylko nie zachowywanie. Nie, proszę Pani, ale ja Pani tłumaczę, a Pani swoje. Ja Pani tłumaczę, że tego nie ma w Koranie, nakazu zemsty ani zabijania człowieka, tylko wręcz przeciwnie. To nie jest religia jakaś nienawiści, tylko właśnie tak próbuje się ją przedstawiać i często właśnie to jest też jeden z takich modnych dzisiaj prądów przeciwstawiania sobie religii i wzbudzania jakiejś nienawiści na tle religijnym rzekomo. No, to jest sposób walki również z religią, z Kościołem między innymi i z innymi religiami właśnie pod pretekstem, że to właśnie one są przyczyną nienawiści, zła i wojen i wszystkiego. A to jest największe kłamstwo, które dzisiaj się dzieje. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo proszę, tak.
Ojcze, dziękuję. Otóż, no rzeczywiście, to jest to, ta pani z Niemiec, co mówi, no to Boże Ty mój, prawdy szuka się u źródła, a nie u jakiegoś może niedokształconego dziennikarza. U źródeł, to co jest powiedział Koran, prawda? Przepraszam, halo?
Tak jest, oczywiście.
Przepraszam, że tak ojcu...
Ależ nie, ojcze dyrektorze, tak, bardzo proszę.
Ale naprawdę aż mi żal Boże, jak ci tak. Ludzie myślą.
Ale jak bardzo czas,
no
więc właśnie.
No ludzie, kochani, no na litość boską, no to, że w telewizji powiedział jakiś, przepraszam, no, tyle już lat pracujemy w tym radiu i tłumaczymy ludziom, Boże, jak ci ludzie, co jak wy powoli myślicie.
Ja to pamiętam, proszę ojca,
jak... Gorzej pracować, proszę ojca, z ludźmi lepiej chyba kamienie tłuczyć.
Tak, proszę ojca, ja pamiętam, że wtedy, kiedy dokonał się 11 września ten zamach na World Trade Center, również, i to nawet w polskiej, bo nie inaczej, ale w polskojęzycznej nie, telewizji, polskojęzyczny. Prawda, jednej takiej,
nie od razu... Albo agenci,
ale specjalnie zaproszono najemnicy, właśnie takich, tak,
najemnicy,
którzy...
Najemnicy, bo to jest też interes, to jest polityka.
Właśnie, ale polityka bo od razu dużą... powiedzieć, że to właśnie dlatego, że religia, prawda, że w imię religii tak. To zrobiono.
Tak, ale polityka i to w złym znaczeniu polityka, bo polityka wszystkie pojęcia sobie trzeba poustawiać, bo polityka to jest właściwie rozumiana, to jest roztropna troska o dobro wspólne i wszyscy powinni, jeżeli mają prawe sumienie, wszyscy powinni mieć prawe sumienia, troszczyć się o dobro wspólne, czyli zainteresować się polityką. Czyli troszczyć się o dobro wspólne, czyli właściwie wybierać i tak dalej. Ale tutaj ta polityka, to rozumienie, to jest gangsterstwo, delikatnie to mówię. To jest bardzo delikatnie nazwane. I oni jak kłócą ludzi. Pamiętam jak Benedykt XVI tak pięknie powiedział to, co powiedział w Regensburgu, prawda? Chyba to był Regensburg, prawda?
Tak.
No Boże, jakie piekło powstało wtedy przeciwko Benedyktowi, przeciwko papieżowi. Przecież on bardzo jasno powiedział, ja go podziwiam, ile ten człowiek musi mieć cierpliwość. To jest następny święty. Proszę ojca.
Na pewno bardzo wielki
się, papież, ale zawsze tak. Bardzo wielki. To jest człowiek niezwykle Boży. Niezwykły umysł. To jest naprawdę... To jest cud następny, że został wybrany po Janie Pawle II, taki, porządkuje sprawy. To wściekali się za przeproszeniem w tych mediach, co wyprawiali. Były takie siły, i trzeba zaznaczyć, to są antyewangelizacyjne, które chciały zrobić zamieszanie przeciwko papieżowi, przeciwko kościołowi w świecie muzułmańskim. To było to. Skłócić. Jeszcze raz kłócić, a nie szukać prawdy. No i także bądźmy spokojni i nie mówmy, że to religia, że to muzułmanie, bo muzułmanie, tak samo jak w chrześcijaństwie, chrześcijaństwo się podzieliło i różnie, jeżeli nie słuchali Chrystusa, nie słuchali Kościoła, nie słuchali Piotra, odchodzili i niektórzy niestety tak daleko odeszli, że są wypaczenia. Prawda?
Oczywiście.
Wypaczenie, wynaturzenia chrześcijaństwa, chociaż biorą do ręki Pismo Święte. Są takie sekty przeróżne. Jak ktoś ogląda przeróżne kanały telewizyjne, to zobaczcie Państwo, oni nic albo nie rozumieją, bo można i to. To trzeba poznać wszystko. To nie jest takie, że tak jedno, przeczyta jedno zdanie, już wszystko wie. Bo on Pismo Święte przeczytał i się tam przeczytał, nic nie zrozumiał. Przepraszam. I to są różne wynaturzenia w religii, tak jak może być wynaturzenie w biologii, prawda? Są różne później, jak widać, wynaturzenia, jeżeli w ogóle w bakteriach, proszę zobaczyć, jak są różne mutanty, chociażby grypy, prawda? Trzeba się pytać, dlaczego bakterii grypy zmutowane, tak samo i tutaj może to być. Jeżeli odejdziemy od źródła, od prawdy, dlatego ciągle do źródła. I powiedzieli w telewizji, Jezu, jak ja słyszę argument taki, powiedzieli w telewizji, to dobrze. No słuchajcie ich, co w telewizji, tak wyjdziecie za przeproszeniem, że no nie. Nie, no to jest żał, przepraszam. Prawdy szuka się u źródła. Jeszcze raz. Mam nadzieję, że myślę, że mogę powiedzieć sam, bo doświadczam tego na co dzień. Od tego momentu, gdy się wziąłem właśnie w dobrej wierze, żeby służyć Kościołowi, Polsce i z radiem. Radia, później następne. Przecież oni codziennie na nas piszą, na redemptorystów i ciągle na mnie piszą jeszcze więcej. I takie kłamstwa, takie oszczerstwa, no. Przechodzi pojęcie, co ja się dowiaduję, że niby ja. No niektórzy są tacy mądrzy, że powtarzają to i to katolicy. I to jest, czy to jest prawda? Przepraszam, ja mogę o tym mówić, że media kłamią, bo tak, i dziennikarze kłamią, ale to nie są dziennikarze, to są najemnicy, to nie są słudzy prawdy. I my musimy to widzieć. Są i porządni dziennikarze, i żeby nie zrobić krzywdy, ale my musimy rozróżniać, my musimy mieć rozeznanie i szukać prawdy u źródła. I broń Boże, zachowaj nas Boże, żebyśmy występowali przeciwko jakiejkolwiek religii, takie uogólnianie. To jest diabelstwo. Koran tak pięknie pisze, nie mam go w pokoju, proszę ojca. Dostałem Koran od człowieka, którego ochrzciłem kiedyś w Krakowie i później jeszcze dwa różne. Jakie no, przepiękne są tam słowa. No naturalnie, że Mahomet to wiadomo VI wiek, czy VII już wiek, prawda?
Tak jest.
Zrobił, to jest pewien synkretyzm, no ale uszanujmy ludzi wierzących, prawda? Uszanujmy. Jeżeli jesteśmy dobrymi Polakami, tak kochamy Jana Pawła II, to trochę mu zaufajmy. Jak on podchodził do różnych ludzi, do różnych religii.
Zresztą właśnie przedstawiciel, na przykład ojcze, na tych konferencjach światowych, prawda, poświęconych życiu, to właśnie...
To kto? Kościół? Tak. Kto broni życia? Kościół katolicki i muzułmanie.
Dokładnie.
Życia broni. Nie wolno tak powiedzieć. To, że muzułmanie są tacy, że tam nie wiadomo co robią, czy jakiś terroryzm, czy coś, nie znaczy, że wszyscy muzułmanie. To jest naprawdę to jest robienie krzywdy. I to jest nierozumienie. Przepraszam, a ci Polacy w Niemczech mogą dużo dobrego zrobić. Niech poznają. To, że jakiegoś chuligana zobaczyli katolika, nie znaczy, że wszyscy katolicy są chuligani. Prawda?
Więc właśnie. Albo że wszyscy Polacy.
Albo że wszyscy Polacy, albo wszyscy Niemcy mordowali. To jest nieprawda. No, w takich dramatycznych sytuacjach tak różni ludzie reagują i nie wolno uogólniać. Dziękuję ojcu.
Dziękuję serdecznie.
Niech ojciec dalej.
Tak jest.
Życzę ojcu, żeby ojciec. To jest naprawdę przepiękna katecheza. Proszę, tak sobie wyobrażam, idę to radio. Boże, dzięki Ci, że jest to radio. Jeszcze są ludzie, którzy rozumieją potrzeby tego radia. Zobaczcie, co by było, gdyby tego radia nie było. Takiej dyskusji, takiej rozmowy, takiej potężnej katechezy. Takiego prostowania.
Nigdzie nie
moglibyśmy
tak rozmawiać.
Komunikowania się między ludźmi po to, żeby dojść w prawdzie do jedności.
Tak
dziękuję
jest.
Ojcze.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Z Bogiem. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zbyszek z Kanady, się kłaniam do audycji, chciałem się włączyć.
Kłaniam się, panie Zbyszku, jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Ja się tak przysłuchuję właśnie tej audycji przez chwilę już. I teraz no, zbulwersowało mnie troszeczkę wypowiedź naszego drogiego ojca Tadeusza. Mieszkam na Zachodzie już dużo lat i wypowiadanie się o tym wspaniałym muzułmanach.
Ale panie Zbyszku, przepraszam panie Zbyszku. Myślę, że nieuważnie pan słuchał, bo nie mówimy o wspaniałych muzułmanach, tylko mówimy o tym, że religia jako taka, religia nie jest powodem nienawiści, nie jest powodem zabijania człowieka, tylko wręcz przeciwnie, to jest właśnie ludzie, którzy wiernie wyznają zasady swojej wiary, nigdy do takich rzeczy się nie posuwają. Mówimy o wynaturzeniach, prawda? O tych ludziach, którzy, jeżeli się nawet by powoływali na religię, to nie mają do tego prawa, dlatego że ich religia nie głosi takich zasad, nie głosi. Absolutnie.
Ja bym powiedział tak. Tutaj na BBC czasami rzadko oglądam telewizję, bo raczej wolę posłuchać Radia Maryja, ale jest między innymi program właśnie z tymi wszystkimi innowiercami. I czasami właśnie po to, żeby wiedzieć, po prostu posłucham tego. Przecież to się nie da słuchać. Są takie bzdury, że się w głowie nie mieści, o czym oni opowiadają. I jak mi ojciec mówi, tak poważny człowiek jak Tadeusz Rydzyk mówi, że to są takie piękne rzeczy, ten islam, czy jakaś inna, czy judaizm, czy jakieś inne. Przecież to jest terroryzm światowy.
Nie, panie Zbyszku, nie panie Zbyszku. Myślę, że jest pan w dużym błędzie. Myślę, że jest pan w dużym błędzie, dlatego że znowu oskarża pan religię, a nie człowieka, który wynaturza religię i który w niewłaściwy sposób nie żyje zasadami swojej wiary. Gdyby żył zasadami swojej wiary i gdyby wiernie zachowywał to, czego uczy go religia, to by się tak nie zachowywał. Natomiast oczywiście, że te wszystkie religie nie mają pełni objawienia, pełni światła, bo ta pełnia jest w Jezusie Chrystusie przekazana, ale są w nich, jak uczy nas Sobór, ziarna prawdy. I w taki sposób trzeba podchodzić do tych braci i sióstr innych religii, w taki sposób, a nie jak nam telewizja, taka BBC czy jakaś tam inna powiedziała, bo to znowu pan pada ofiarą manipulacji pewnej. Dziękuję panu. Proszę bardzo.
Przepraszam, ojcze, ja jeszcze raz przepraszam.
Bardzo proszę.
Kochany, dziękuję. Otóż to, co powiedziałem, radził wszystkim wziąć do ręki Soboru Watykańskiego II dekret o stosunku do religii niechrześcijańskich. Prawda? Bardzo piękny.
Oczywiście.
Bardzo, ale jeszcze jedno, bo pan mówi, że to religia, że BBC. No Boże, przed chwilą mówiłem. Człowieku, co ty słuchasz? Popatrz się do źródeł, a nie BBC nie jest źródłem. Prawda?
Oczywiście. I ludzie którzy są tam dobierani
dokumenty. Weź człowieku i Koran też weź do ręki. Musi być mądry. I Stary Testament też weź do ręki. I żebyśmy byli braćmi na tej ziemi wszyscy. Proszę ojca, to naturalnie, że to jest inna. Jest Stary Testament, ale Talmud, interpretacja już jest inna, prawda?
Tak jest.
No i trzeba powiedzieć właśnie, czy to jest Talmud, czy to jest Pismo Święte, no. No. To jest, już jest różnica. No trzeba troszeczkę metody mieć w tym i poszukać prawdy, a nie tak, bo to jest powierzchowność. Powierzchowność zabija prawdę. No a my mamy szukać prawdy, mamy być ludźmi prawdy do końca. To jest to, proszę ojca, nie no, ja jestem, no ale niech to panu Zbyszkowi powiem, że tam słyszy. No to może pan słyszał, pan jest na Zachodzie, może pan radzę, może panu się uda, polecie, może pan już był. Zobaczyć w Brazylii czy w innych krajach tam redukcje paragwajskie tak zwane. Otóż gdy odkryli Amerykę, to pojawili się jezuici między innymi tam. I robili dla tamtych tubylców dla tamtych ludzi robili tak zwane redukcje paragwajskie. Była wielka kultura tam. Ewangelizowali. Oni robili dla nich szkoły. Oni uczyli ich wielu rzeczy. I oni uczyli ich o Panu Bogu. I kto ich wykończył? Te fantastyczna cywilizacja, możemy powiedzieć. I kto ich wykończył? No między innymi Hiszpanii, król hiszpański i tak dalej. I inni szli niby w imię Chrystusa. Z krzyżem i z Ewangelią i zabijali ich. Ale to było wynaturzenie. Prawda?
Dokładnie.
To oni wzięli sobie krzyż i Ewangelię jako zasłonę. Oni robili politykę swoją i to nie w znaczeniu troski o dobro wspólne, o dobro człowieka, tylko swój biznes robili, a nazywali to polityką. To też trzeba wiedzieć, że to było. I teraz można oglądać to. To było fantastyczne coś. I zniszczyli. Kto? Katolicy. Katolicy to robili. No, to znaczy, że Kościół katolicki jest zły? Tylu świętych, tylu fantastycznych? Rozróżniać. Distinguere. Jest taka zasada też w poznawaniu prawdy. Rozróżnianie. Rozróżnianie. To, że ktoś złego postąpił, jest katolikiem, nie znaczy, że Kościół katolicki jest zły. Niektórzy tak mówią, a nie idę do kościoła, bo ksiądz jest taki i taki. Najpierw źle zrozumiał tego księdza, źle dostrzegł i tak dalej. Myśli, że ksiądz to Pan Bóg. Przecież ksiądz ma też prawo do tego, że będzie zmęczony. Ma też prawo do tego. Jest człowiekiem, że mu nerwy puszczą. Komuś innym mogą być nerwy puścić, tylko nie księdzu. On też jest zmęczony. Jemu też cholesterol siądzie za przeproszeniem, prawda? Czy czerwone ciałka, czy coś innego tam. I to są konsekwencje później, nawet w byciu. To jest biologia, prawda? Nawet nie od strony moralnej. On moralnie jest dobry, wszystko, ale to wysiadło, no, prawda? Organizm inaczej reaguje i tak dalej. No i teraz ksiądz jest, kościół jest zły, nie chodzę do kościoła, nie chodzisz do kościoła, bo po prostu jesteś sam nie w porządku. Ty masz odkryć Pana Jezusa, Pana Boga w Trójcy Jedynego, Jego naukę i przed Nim odpowiemy. Tak samo tutaj, no, patrzmy do źródeł i nie wolno powiedzieć, jak ja słyszę na przykład Żydzi, Boże, to jest chore. Prawda, że wszystko złe, bo Żyd, nie, uderz siebie w piersi, a nie tak. Prawdziwy Żyd jest porządny. Prawdziwy. Ten, który prawdziwie wierzy, który Pisma Świętego się trzyma, Starego Testamentu. A nie mówi o tych, którzy wychodzą w każdym narodzie, powiedziałbym, to moja matula już mówiła, powie Ojciec Świętej Pamięci. Myśmy bardzo dużo, moja rodzina ucierpiała od Niemców w czasie II wojny światowej. No i byli katowani, uśmiercani i tak dalej. Gdy pracowałem w Niemczech i przyjechałem z Niemcami, ona biedna leżała chora już. Mówi, mamo, czy nie masz żalu, że to Niemcy? A to byli bardzo dobrzy Niemcy, bardzo pobożni. A nawet był ktoś, kto pomagał Niemcom, innym, Rosjanom, między innymi w czasie II wojny światowej. Bardzo. Bardzo i bardzo, bardzo cierpieli też przez to. No i proszę ojca, a co ta biedna, prosta robotnica? To była bardzo mądra, bez wielkiego wykształcenia, bo nie było możliwości. Ale tak naprawdę inteligencja tam była i wiara. I ona mówiła, mój synku, mnie księdzu, księdzowi, księdz, przepraszam. Tak, mówiła kapłanowi, mówiła tak, synku, dziecko, nie można. Ty myślisz, jakbym tak myślała? Nigdy. W każdym narodzie są ludzie i ludziska, prawda?
Oczywiście.
I trzeba umieć rozróżniać. To jest za dużo emocji w nas, w Polakach, i za dużo płycizny. Przepraszam, że tak. Panie Zbyszku, pozdrawiam Pana gorąco. Czy Pan Zbyszek nie z Vancouver czasem zadzwonił?
Dziś
Zbyszek z Vancouver też jest. Pozdrawiam gorąco. Myślę, że my się zgadzamy, tylko musielibyśmy dość długo rozmawiać. I pozdrawiam jeszcze. Dziękuję, ojcze.
Dziękuję serdecznie. Z Bogiem. I sięgnąłem po ten dokument Soboru Watykańskiego II, deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich, Nostra Aetate. Warto do niej zajrzeć, bo tu właśnie jest taki zarys tego, jak Kościół odnosi się do religii niechrześcijańskich. Kościół katolicki nie odrzuca niczego, co w tych religiach jest prawdziwe i święte. Ze szczerym szacunkiem przypatruje się owym sposobom działania i życia, owym nakazom i doktrynom, chociaż pod wieloma względami różnią się one od tych, których sam przestrzega i które zaleca, często odbija się w nich promień tej prawdy, która oświeca wszystkich ludzi. I jeszcze dalej, Kościół spogląda z szacunkiem na muzułmanów, czcicieli jedynego Boga, żyjącego i samoistnego, miłosiernego i wszechmocnego, stworzyciela nieba i ziemi, który przemówił do ludzi. Przepraszam, wchodzę tutaj, wtrącam od siebie te słowa, które Kościół mówi tutaj przez Sobór Watykański II, są słowami, które mówi na podstawie wiedzy o islamie, autentycznej, tego, czym islam w swojej istocie jest. Czciciele Boga żyjącego i samoistnego, miłosiernego i wszechmocnego, stworzyciela nieba i ziemi, który przemówił do ludzi. Zwracają się również swojej duszy jego ukrytym postanowieniom, wiara chętnie się odwołuje. Jezusa wprawdzie nie uznają za Boga, czczą go jednak jako proroka, a jego dziewiczą matkę Maryję darzą szacunkiem i niekiedy pobożnie ją wzywają. Muszę powiedzieć, że spotkałem w Ziemi Świętej muzułmanów pielgrzymujących do grobu Matki Najświętszej. Oczekują nadto dnia sądu, kiedy Bóg odda zapłatę wszystkim wskrzeszonym ludziom. Dlatego też cenią życie moralne i czczą Boga, szczególnie przez modlitwę, jałmużnę i post. Takie jest zrozumienie i tak przedstawia się islam, a nie tak, jak go próbują często w sposób wykrzywiony często przedstawić w mediach, obciążając odpowiedzialnością niejednokrotnie za różnego rodzaju zbrodnie, tak jak to próbowano obciążać chrześcijaństwo i Kościół. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Dzień dobry, ja jestem Grzegorz z Mazowsza.
A u nas się mówi po chrześcijańsku szczęść Boże, albo niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, prawda? Bo tu jest katolickie radio.
Tak, wiem. Tak. Znaczy, ja chciałem w ogóle podziękować za to połączenie, bo tutaj siedzimy, nasłuchujemy audycji z całą rodziną. Ja jestem dość młodym słuchaczem. Chciałbym nawiązać do mojego poprzedniego rozmówcy. To był chyba pan Krzysztof ze Szczecina. Dobrze mówię?
Nie wiem, proszę bardzo.
Znaczy, on poruszył kwestię zabijania w imię religii, w imię Boga. I chciałbym się dowiedzieć, jak to było właśnie z krzyżakami, którzy najechali...
Ale to ja już odpowiedziałem na to.
Tak, owszem, ale proszę mi wytłumaczyć, dlaczego chcieli najechać na Polskę.
Ja mówię, to, nie mówimy żeby... o religii, tylko mówimy o wynaturzeniach w tym momencie religii i zachowaniach, które próbuje się usprawiedliwiać religią, ale która w gruncie rzeczy z prawdziwą religią nie ma nic wspólnego.
Ale to nie zmienia faktu, że chcieli nas najechać tylko po to, żebyśmy stali się krajem chrześcijańskim.
Nie dlatego, zupełnie nie dlatego. Proszę ale poczytać trochę historii, posłuchać mądrych historyków również, dobrze? Bo to nie był cel najważniejszy państwa krzyżackiego, chrystianizacja. To był tylko pretekst, prawda? A w gruncie rzeczy chodziło o coś innego. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Teraz włączę radio chwileczkę.
Proszę bardzo. No szkoda, że tak to długo trwa.
To... Jezus Chrystus, Maria Dziewica.
Teraz i zawsze.
Czy można będzie do audycji?
Ale proszę pana, jest pan od pierwszej chwili na antenie, a tracimy teraz czas jeszcze.
A mogęś mówić?
No oczywiście, 10 razy będzie pan pytał,
no,
czy mogę.
No to ja bym chciał powiedzieć tak w imię szczęść Boże. Ja bym chciał, żeby Polacy się dostosowali do takich, powiedzmy, bo była wspomniana sprawa Grabskiego i Kwiatkowskiego. do ich takich podstawowych wypowiedzi. Grabski kiedyś się wypowiedział, że Polacy nie umią ze sobą współżyć i nie chcą współżyć z zasady. Ulegają innym namowom. To tak krótko w streszczeniu. I to sprowadza na nas wielkie nieszczęścia zawsze. Teraz o ile chodzi o Kwiatkowskiego, faktycznie, że on jako wicepremier poruszył tą gospodarkę, ale ja na przykład jestem trochę badaczem z kolegami gospodarki naszej II Rzeczypospolitej. Owszem, z Gdyni możemy się szczycić, bo powstało w miastach nowe czasy duże, 127 tysięcy, z ulicami, z drogami, port nowoczesny, nowe czasy na Europę największy i to był wysiłek i, także powiem, fizyczny stworzenia i myśli technicznej, powiedzmy. Ale ogólnie trzeba powiedzieć, że w II Rzeczypospolitej była moralność wysoka, ale następowało zacofanie, następowało cofanie się i regres w gospodarce. To wystarczy popatrzeć, bo ja czytam książki nie tylko pisane słowem, ale pisane cyframi, roczniki statystyczne, a gdy było inaczej, to państwo by o sobie źle nie mówiło. O ile chodzi o gospodarkę, to najlepiej była gospodarka właśnie rozbudowana w takim majątku, jakiego żeśmy jeszcze w życiu nie mieli jako Polacy w historii.
Tak, rozumiem, że to tak trochę na marginesie naszej dyskusji, bo zupełnie o czym innym teraz rozmawiamy. Dziękuję panu serdecznie, dobrze?
Wrócę do tego właśnie. Chciałem powiedzieć, że o ile chodzi o chrześcijaństwo i moralność, to najlepsza byłaby konstytucja, gdyby przestrzegano 10 przekazań, 7 sakramentów i kodeksu Hammurabiego, bo wtedy nie byłoby przestępstw, nie byłoby nadużyć. I na ten temat, ale ja się pytam sam siebie, my jesteśmy jako Słowianie, bo nawet w słowniku wyrazów polskich nie ma Polaków, tylko Słowianie. Mamy 1000 lat, powiedzmy, u siebie chrześcijaństwo. I duszpasterze uczą i uczą młodych i na przykład w II Rzeczypospolitej ja się uczyłem z młodzieżą, która podlegała takiej organizacji jak oratorium. Mało kto wie, co to było za oratorium przy Bazylice Świętego Serca Jezusa na Otwockiej w Warszawie na Pradze. Ja wiem, jak to wyglądało, jak było, a co dzisiaj się dzieje, to sami katolicy robią największe przestępstwa, bo przecież to tylko nie są niekatolicy, którzy robią te nadużycia. Dzisiaj bardzo ładnie się wypowiedział młodszy kolega, powiedzmy, Młodzież Kontra z Partii Pracy na temat właśnie tych przekrętów, tego złodziejstwa. Przecież to nie robi jeden człowiek złodziej, tylko w tym biorą katolicy udział też i nie widzą, co się robi, nie protestują. Owszem, na antenie Radia Maria się słucha. A dlaczego nie ma tego działania, powiedzmy, tam, gdzie te przekręty, te złodziejstwa się dzieją? Ja bym na tym skończył. Chciałbym prosić, żeby słuchacze Radia Maria i całe Radio Maria zastanowiło się nad tym, co z tego zrobić. Ja prowadzę taki nadwiślański klub dyskusyjny na ten temat, mówimy, ale nas jest za mało. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, oczywiście. To jest tylko pokazuje, że niestety, jeśli wiara nie jest przyjęta sercem, jeśli nie jest z całą odpowiedzialnością realizowana w życiu, to niestety człowiek ciągle, ta walka pomiędzy dobrem i złem się toczy. Wszyscy ciągle jesteśmy atakowani przez złego, który podpowiada zło i człowiek jest zdolny do dobra, ale jest też zdolny do zła, do popełnienia zła. Jeśli nie będzie się trzymał wiary, nie będzie się trzymał swojego Boga, jeśli nie będzie szedł za wskazaniami, które Chrystus przekazał, no to często niestety popełnia zło. I niestety ten grzech ciągle jest w świecie obecny. I temu się nie dziwimy, że pomimo 2000 lat chrześcijaństwa ciągle w nas to zło w jakiś sposób jest, że my czasem jemu ulegamy. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
O?
Tak, słucham.
Proszę Ojca, testament, znaczy Pismo Święte składa się z dwóch ksiąg. Postaram się dużo miejsca i czasu nie zajmować. Skoro składa się z dwóch części, jest jednym, jakby jedną całością.
Tak jest.
Wobec tego proszę mi o wytłumaczenie, skąd może ja jestem ciemny człowiek, może to nie, jak to się dzieje, że w tym piśmie jest powiedziane oko za oko, ząb za ząb w Starym Testamencie. Proszę mi to wytłumaczyć.
Bardzo chętnie. Mnie,
prostakowi, ciemniakowi, bo w końcu pismo jest jako całość i my mamy brać z tego przykład. Zresztą bardzo często w kościołach są przywoływane wersy z Pisma Świętego Starego Testamentu.
Oczywiście, że tak.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem. Tu również chciałbym Panu polecić, jeżeli Pan ma w jakiś sposób dostęp do dokumentów Soboru Watykańskiego II, przepiękną konstytucję o objawieniu pańskim, która wyjaśnia, że objawienie dokonywało się w pewien sposób metodyczny przez Pana Boga. Pan Bóg jako dobry nauczyciel, pedagog stopniowo człowieka wprowadzał, przekazywał mu prawdę na takim etapie rozwoju i w takim stopniu, jakim człowiek był w stanie przyjąć. Ale to był pewien proces, który prowadził od Abrahama przez potem proroków, którzy napominali i tak dalej, i zapowiadali tę pełnię, która będzie w Jezusie Chrystusie. I dopiero Chrystus, Jego przyjście, to jest pełnia objawienia Bożego, w świetle której wyjaśnia się sens Starego Testamentu. Dlatego nie da się rozumieć Starego Testamentu bez Nowego Testamentu, bez objawienia Jezusa Chrystusa, który jest pełnią i zapowiedziany w Starym Testamencie, równocześnie wypełnia ten Stary Testament przez swoją krew, przez swoje oddanie życia, zawierając nowe przymierze, prawda, z Bogiem. I teraz Jezus mówi tak: słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie będziesz, prawda, i tak dalej. A ja wam powiadam. I tutaj to prawo, które było w Starym Testamencie, zostaje w pewien sposób nowy, objawione przez Jezusa Chrystusa z Jego jeszcze głębszą obowiązywalnością, sięgającą serca człowieka, a więc nie tylko zewnętrznego zachowania przepisów, tylko sięgającą również całego życia człowieka. I my mamy to szczęście, że żyjemy już w czasie pełni objawienia, kiedy poznaliśmy Jezusa Chrystusa. Proszę popatrzeć, śpiewamy w tych kolędach nawet. 4000 lat wyglądany jest, oczekali, prawda? To było oczekiwanie wiele tysięcy lat na przyjście, na to tę pełnię objawienia, która dokonała się w Chrystusie. A my mamy to szczęście, że żyjemy już w czasie, kiedy Chrystus objawił nam całą prawdę o Bogu i wszystko. I teraz widzi Pan, również Stary Testament, gdyby się tylko ograniczyć do Niego, byliśmy w błędzie, bo my już żyjemy w czasie, kiedy przyszedł Chrystus, który nam wyjaśnił, jak powinniśmy rozumieć również ten Stary Testament. Więc tak najkrócej Panu odpowiadając, muszę powiedzieć, że właśnie to objawienie jest pewnym procesem przekazywania, coraz szerszego objawiania prawdy, która znajduje swoją pełnię w osobie Jezusa Chrystusa. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pozdrowiony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę Ojca, ja odpowiem Panu z Kanady. Jest
tak.
Piękna książka z nurtem Amazonki, polska książka, napisana przez Amerykanina, który pięknie pisze w tej książce, co Hiszpanie robili tubylcom, to znaczy mieszkańcom tam, gdzie zdobyli, po prostu najechali za czasów Kolumba. A Panu, który wszystkim Panom i Paniom, które zadają pytania Ojcu na temat religii, zrozumieją dobrze, sądzę, że każdy ma nowy i stary i nowy testament, bo w tej chwili nie jest drogi, jest dostępny, nie tak jak było w moich czasach, że nie było możliwości, a ja w tej chwili już mam 78 lat, więc może sobie ojciec wyobrazić, ale proszę ojca, trzeba przeczytać dokładnie Stary Testament, a później Nowy Testament z sercem i nie trzeba później zadawać księdzu pytań ale takich,
pani Zosia,
że to czy tamto, że taka jest religia, czy taka jest religia.
Ale z drugiej strony dobrze, że ludzie pytają, prawda?
Ojca,
bo z drugiej strony to jest...
Wszystko. I proszę ojca, jeszcze ja mogę jeszcze zabrać
tak.
chwilę czasu. Ja kupiłam synowi mojemu w prezencie testament tysiąclecia w 87 roku. W 2000 roku rozmawiałam z synową, a wnuk mój w tym czasie chodził do 5 klasy. Nawiasem wychowywałam go do 2 klasy szkoły podstawowej. Troje dzieci synowej wychowałam. I proszę ojca, pytam się synowej, czy czyta Stary lub Nowy Testament, bo tam są piękne rzeczy. Pochwaliła mi się, że wnuk pani nauczyła różańca, chodzi na zmianki, tak dalej, tak dalej, tak dalej. A synowa moja mówi, o mamo, przecież to jest takie trudne, to jest takie trudne. Ale proszę ojca, w czym rzecz? Jeśli ktoś żyje uczciwie, to nie jest dla niego trudny ani Stary Testament, ani Nowy Testament. A jeśli ktoś żyje nieuczciwie, a nawiasem moja synowa i mój syn właśnie zeszli na złą drogę, dlatego dla nich Stary i Nowy Testament jest tylko po to, żeby go położyć w czasie wizyty księdza, jak chodzi po kolędzie. Owszem, do kościoła chodzą, ale tylko dlatego, że syn jest lekarzem, synowa jest lekarzem i żeby się pokazać, że wierzą w Boga. A proszę ojca, oni się uczą religii. Ja to stwierdzam, autorytatem się z Gazety Wyborczej, historii się uczą z Gazety Wyborczej i tak uczy się większość Polaków i chłoną polską telewizję. Chłoną. A Radio Maria i Telewizja Trwam to jest od czasu do czasu. To tyle. Helena z Teksasu.
Pani Heleno, tak, dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Dziękuję. Oczywiście tylko dodam tyle, że my się wcale nie obrażamy na tych, którzy pytają i mamy jak najbardziej mają prawo do tego, żeby pytać i powinni, dobrze, że pytają, że szukają odpowiedzi na swoje wątpliwości i taki jest też między innymi sens, że my rozmawiając staramy się sobie te wątpliwości wyjaśnić. Oczywiście czasem może być tak, że dla kogoś, kto jest jakoś bliżej obeznany też ze sprawami wiary, religii, te pytania mogą wydawać się trochę i naiwne i mogą trochę irytować, ale pozwólmy też tym naszym braciom i siostrom dojrzewać i szukać prawdy. I dobrze, jeżeli pytają, bo kto pyta, ten znajduje, prawda? Kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą, to Pan Jezus mówił, prawda? Więc najgorzej, jeśli człowiek jest obojętny i już go nic nie wzrusza i nic go nie dociera do jego serca. Jeżeli się zamknął na prawdę i już wie najlepiej i nie próbuje szukać jakiejś odpowiedzi na różne pytania, które go dręczą, ale jeżeli szuka, jeśli pyta, jeśli chce się dociec do prawdy, to